Cześć, z tej strony Zosia z Holistycznie Zdrowi. Witam Cię serdecznie w szóstym już podcaście, w którym opowiadam o zdrowej diecie i o zdrowym podejściu do zdrowego stylu życia oraz przedstawiam taką rzetelną wiedzę opartą na badaniach naukowych, na swojej praktyce, abyś mogła na co dzień wdrożyć te wskazówki, by po prostu poprawić swoje samopoczucie, poprawić swoje zdrowie. W tym już szóstym odcinku będę opowiadała o takich częstych mitach, które pojawiają się, jeżeli rozmawiamy o diecie w przypadku tarczycy i chorób tarczycy. I chciałabym pokrótce właśnie przedstawić takie najważniejsze punkty, uporządkować tą wiedzę, abyś mogła właśnie na co dzień z takim poczuciem przejrzystości dbać o swoją tarczycę. I pierwszym z tych mitów, o którym bym chciała opowiedzieć, jest to, że warzywa krzyżowe są zakazane w niedoczynności tarczycy. Warzywa krzyżowe to są takie warzywa, do których należy kapusta, brokuły, kalafior, brukselka. Można to uprościć, że po prostu chodzi o warzywa krzyżowe, o warzywa kapustne. Mówi się, że warzywa krzyżowe pogarszają pracę tarczycy. I teraz chciałabym wyjaśnić jakby podstawy tego mechanizmu, o który może chodzić i to, co tutaj się naprawdę dzieje, jeżeli chodzi już właśnie o nasz organizm i czy rzeczywiście należy tych warzyw unikać. Bo odpowiedź nie jest jednoznaczna, nie mogę powiedzieć, że zupełnie można jeść dowolnie, w dowolnych, niekontrolowanych ilościach. Otóż w warzywach krzyżowych znajdują się goitrogeny i to są takie substancje, które hamują wchłanianie niektórych substancji z pożywienia. Ich metabolity, czyli to, co powstaje na skutek ich przetwarzania przez organizm, mogą blokować przyswajanie jodu i zaburzać jego gospodarkę w organizmie. Jak wiemy, jod to jest taki pierwiastek, który jest wykorzystywany do produkcji hormonów tarczycy, T3, T4, trójjodotyronina tutaj, czyli T3, to sama nazwa za siebie mówi. I te związki, goitrogeny, często określa się jako wolotwórcze, ponieważ mogą przyczyniać się do powstawania tak zwanego wola tarczycowego. Ten wol tarczycowy to jest to, co u takich osób z niewyregulowaną tarczycą często widać, jakby taka szyja była opuchnięta. I to jakby przyczyną tego jest to, że tarczyca, która nie jest w stanie wytworzyć tyle hormonów, ile nasz organizm potrzebuje, po prostu powiększa się, aby zrekompensować tą potrzebę, zapotrzebowanie właśnie na hormony tarczycy. I do związków o działaniu wolotwórczym należą tioglikozydy, inne różne glikozydy, polifenole. Jeszcze inne związki, nie będę tutaj wszystkich wymieniać, bo to nie jest dla nas istotne. Ale trzeba pamiętać, że właśnie najważniejszą grupę tych składników stanowią tioglikozydy. I to są związki o bardzo różnej budowie, ale dla nich charakterystyczne jest to, że występują właśnie głównie w rodzinie krzyżowych, czyli do tych warzyw, które już wymieniałam. I też tam jeszcze trzeba przypomnieć, że jarmuż również do nich należy. Także soja należy do pokarmów wolotwórczych, jednak ona ma inny mechanizm działania. O soi jeszcze opowiem w osobnym punkcie. I w naszym organizmie tioglikozydy są rozkładane do związków, które nazywają się tiocyjaniny. One bardzo łatwo, szybko przenikają różne bariery tworzone przez błony komórkowe i konkurują z jodami jodu, hamując ich transport do tkanek tarczycy. Przyspieszają również wydalanie jodu przez nerki i inaktywację, czyli sprawiają, że są nieaktywne enzymy tarczycy, np. peroksydaza tarczycowa, które są właśnie potrzebne do produkcji hormonów tarczycy. I nadmierne spożywanie produktów zawierających goitrogeny w pierwszym etapie powoduje spadek aktywności właśnie wydzielania i syntezy hormonu T4, no więc też można jego mniejszą ilość zamienić do T3, czyli tej aktywniejszej formy, a zmniejszony poziom T3 i T4 powoduje wzrost TSH No i przerost właśnie tarczycy, czyli powstawanie tych wolów. I wolotwórcze działanie goitrogenów jest tym silniejsze, im mniej jodu mamy w swojej diecie. Czyli osoby, które mają bardzo mało jodu na co dzień, nie dbają o jego odpowiednią podaż, nie uzupełniają go z produktami spożywczymi, mają większe ryzyko, że właśnie te goitrogeny zaburzą pracę tarczycy. Dlaczego zakwalifikowałam to do mitów? Otóż gotowanie i w ogóle obróbka termiczna hamuje działanie enzymu, który zamienia właśnie tioglikozydy do tiocyanin. Więc jeżeli sobie takiego brokuła, kapustę ugotujemy, jeżeli nie jest to też ogromna ilość tych ugotowanych warzyw, to goitrogeny z tych warzyw krzyżowych nie powinny nam szkodzić. O tym trzeba właśnie pamiętać i nie omijać szerokim łukiem właśnie tych warzyw kapustnych, dlatego że one są bardzo korzystne dla naszego zdrowia, takie wykluczenie na zapas, bo gdzieś usłyszeliśmy informację, że mogą szkodzić, no więc może być dla nas niekorzystne. Natomiast warto uważać jednak na 100% z warzywami jedzone w formie surowej, czyli na przykład sałatki z surowego jarmużu, czy surówki z surowej kapusty. Jednak zawsze warto te warzywa poddać obróbce termicznej. I drugim mitem jest to, że w chorobach tarczycy nie można jeść soi. I to nie jest do końca mit, ale chciałabym go wyjaśnić, żeby właśnie niepotrzebnie nie osoby, które nie muszą, a w jaki sposób chcą soję spożywać, nie musiały jej wykluczać. Jak się okazuje, soja posiada izoflawony, daidzeinę i genisteinę, jeszcze jeden inny. I te fitoestrogeny, czy jak można to inaczej nazwać, izoflawony, mogą wpływać na dwa enzymy, TPO i DIO, czyli dejodynazę, dzięki którym w tarczycy prawidłowo zachodzi synteza T3 i T4, czyli naszych hormonów tarczycowych. Według niektórych badań, ale przeprowadzanych in vitro, w probówkach, w laboratorium, to okazuje się, że te izoflawony mogą dosłownie podgradać jod. To znaczy właśnie powodować, że nasza tarczyca nie ma dostatecznie dużej ilości jodu do produkcji hormonów tarczycy. Natomiast to są badania właśnie laboratoryjne i nie możemy ich tego, co się dzieje w probówce, przekładać już na nasz żywy organizm. Właśnie w innym badaniu, w którym badano na małpach, jakie jest działanie soi, które no, są troszkę bliższe jednak niż probówka czy gryzonie, okazało się, że wyniki wręcz wskazywały na podwyższenie poziomu hormonów tarczycy, czyli T3. No ale to są badania wykonane jakby na zdrowych organizmach. A teraz sednem jest to, co się dzieje już u osób, które mają niedoczynność tarczycy. Trzeba powiedzieć, że faktycznie bywa tak, że soja może negatywnie wpływać na pracę tarczycy u osób, które mają niedobór jodu, bo tak jak wcześniej mówiłam o tioglikozydach, tak również właśnie te izoflawony soi mogą trochę nam podkradać jod. I zwłaszcza to może się dziać u osób, które bardzo ograniczają spożycie soli kuchennej. Oczywiście ja nie jestem za tym, aby wykluczać w ogóle sól z kuchni, ani też nie uważam, żeby solenie w dużej ilości było konieczne. Sól na pewno w dużych ilościach nie jest korzystna dla naszego zdrowia, ale trzeba pamiętać, że od pewnego czasu już są przepisy, które mówią, że każda sól kuchenna powinna być jodowana. W jod bogate są też nabiał, bogate są ryby, ale właśnie od kiedy zaczęto jodować tą sól, to zniknął tak powszechny problem niedoboru jodu. Niedoboru jodu, tak nawiasem mówiąc, nie można sobie zbadać ze krwi, bo najlepiej, najbardziej wiarygodne badanie, jeżeli chodzi o jod, to jest dobowa zbiórka moczu. No jest to bardzo takie uciążliwe badanie, ale najbardziej wiarygodne i daje dobry obraz. A oczywiście tak, wracając do tematu, soja u żywych I wracając do tematu, u zdrowych osób soja spożywana w normalnych ilościach nie wpływa negatywnie na pracę tarczycy. Istnieją pewne dane, które mówią, że może powodować delikatny wzrost TSH, ale jest on tak delikatny, że w zasadzie pomijalny. Natomiast, jeżeli ktoś choruje na niedoczynność tarczycy, no to ta sprawa wygląda nieco inaczej. U części osób soja faktycznie może powodować podwyższenie TSH, no ale wniosek jest taki, że generalnie osoby, które mają niedoczynność tarczycy, niezwiązaną z chorobą Hashimoto, szczególnie tylko taką, która może właśnie wynikać z niedoboru jodu, no z tą soją nie powinny przesadzać. To znaczy, jak raz na jakiś czas sobie zjedzą odrobinę tofu, czy piją odrobinę mleka sojowego, no nic wielkiego nie powinno się stać. Ale jeżeli to byłyby codzienne produkty w ich diecie, no to już może, myślę, że negatywny wpływ mieć właśnie na produkcję hormonów w tarczycy. Dodatkowo powinny uważać kobiety w ciąży, dlatego że w ciąży wzrasta zapotrzebowanie na jod, też często kobiety w ciąży rozwijają niedoczynność tarczycy, więc tutaj w przypadku ciąży byłabym raczej ostrożna. Trzeci mit dotyczy nabiału, że nabiał szkodzi i należy go wykluczyć w chorobach tarczycy. I o ile jest w tym micie trochę prawdy, to jednak głównie nieprawdy. I wczoraj w live opowiadałam o tym bardzo szeroko. Tutaj chciałabym to tak skrótowo przytoczyć. Chodzi o to, że w chorobie Hashimoto, która może objawiać się niedoczynnością tarczycy, oczywiście może się objawiać też nadczynnością, ale najczęściej wykrywamy ją, kiedy dochodzi do niedoczynności. Choroby Hashimoto warunkują dwa geny, czyli gen HLA-DK2 i HLA-DK8. To znaczy, te geny mogą odgrywać rolę w rozwijaniu choroby Hashimoto tak zwanej, ale te same geny występują u osób, które mają celiakię. Dlatego bardzo często choroba Hashimoto właśnie współwystępuje z celiakią. Osoby z celiakią, jeżeli ta celiakia jest niewykryta, nieleczona, no to dochodzi o nich do zaniku kosmków jelitowych, całe trawienie, można powiedzieć, że jest upośledzone i wtedy też nie jest w jelitach produkowana odpowiednia ilość laktazy, czyli enzymu, który rozkłada laktozę, którą sobie dostarczamy właśnie z produktami mlecznymi, z nawiałem. Dlatego jeżeli ktoś ma niewykrytą celiakię i ma chorobę Hashimoto, faktycznie czasami może obserwować u siebie, że nabiał mu szkodzi. No bo jeżeli ma nieleczoną celiakię, no to te objawy związane z niedoborem laktazy mogą być widoczne. Zupełnie inną sprawą jest tak zwana, jeżeli mogę powiedzieć, zwykła niedoczynność tarczycy, czyli nie autoimmunologiczna, gdzie proces się nie rozwija na skutek właśnie autoimmunizacji, gdzie mleko nie ma wpływu na to, czy ta choroba się rozwija. Jedyne co, to może współwystępować po prostu naturalnie, tak jak może występować u kogoś, nie wiem, nadciśnienie i jakaś inna zupełnie niezależna choroba. Tak samo właśnie w niedoczynności tarczycy może ktoś mieć problem z laktozą i dlatego mieć objawy. Ale sam nabiał w sobie nigdy raczej nie jest skutkiem właśnie chorób tarczycy, o ile właśnie to nie jest choroba Hashimoto. Kolejny mit to jest taki, że w niedoczynności należy suplementować jod. Dlatego, że no, wydawałoby się logiczne, że jeżeli hormony tarczycy powstają na bazie jodu, no to trzeba go sobie dostarczyć w pomoc tą tarczycę. No jednak wniosek jest trochę inny. Ponieważ no, oczywiście jod jest ważny dla prawidłowej pracy tarczycy, ale przy chorobie Hashimoto nadmiar jodu wręcz może pobudzać ten układ immunologiczny. I o ile bardzo ważne jest, żeby mieć dietę z odpowiednim poziomem jodu, w ciąży często warto suplementować jod też w zalecanej dawce. W chorobie Hashimoto ta suplementacja może być wręcz niekorzystna. Myślę, że o wiele bardziej i o wiele lepszym pomysłem będzie po prostu dostarczyć sobie go z dietą zamiast suplementacji. Wtedy raczej go nie przedawkujemy, a będziemy pewni, że mamy odpowiednią jego ilość. No i kolejny mit jest taki, że w niedoczynności tarczycy nie można schudnąć. I to nie jest do końca tak, ponieważ w unormowanej, uregulowanej chorobie tarczycy odchudzenie nie powinno stanowić problemu. Można oczywiście zadbać, żeby to T4, które sobie dostarczamy z lekiem, zamieniało się odpowiednio do T3, do formy aktywnej. Ale to, co się często obserwuje, to osoby, które bardzo desperacko, można rzecz powiedzieć, chcą schudnąć, chorobie tarczycy, zaczynają się głodzić. I ja rozumiem chęć tych osób, ale trzeba wiedzieć, że to powstawanie większej ilości FT3, czyli odwróconej wersji T3, która ta forma odwrócona jest nieaktywna, jest właśnie często właśnie związane ze zmniejszeniem obrotu białka, bo organizm w ten sposób się broni, aby zachować beztłuszczową masę ciała, czyli masę głównie mięśniową, ale też mózg, nerki, wszelkie narządy. Więc głodówka może jeszcze bardziej pogarszać sprawę, wszelkie głodówki oczyszczające, które się mówi, że oczyszczą nam organizm i jakby fantastycznie zadziałają, to często takie osoby trafiają właśnie po takiej głodówce z, że tak powiem, rozwaloną tarczycą, no, która walczyła dla nas dzielnie. Jest szereg chorób i zaburzeń, które prowadzą do wzrostu stężenia odwrotnego T3, na przykład cukrzyca, przedłużające się stany zapalne, marskość wątroby, czy długotrwały właśnie stres, samozmęczenie, czy różne urazy, czy nadmiar kortyzolu. I ten poziom T3 bywa zmniejszony, ale to nie jest związane z niedoczynnością tarczycy, tylko właśnie z takim jakby fizjologicznym niedoborem tego T3. Często właśnie potem przemija. I zbadanie poziomu obydwu postaci T3, czyli RT3 i T3, pozwala nam zróżnicować taką prawdziwą niedoczynność tarczycy, która powinna być leczona hormonalnie od stanu, gdy tarczyca działa prawidłowo, ale zahamowaniu ulegają mechanizmy, które przemieniają te formy między sobą. No i sama przyczyna tego stanu nie leży w niedoczynności tarczycy. To już tak off topic trochę, ale właśnie wróćmy do tej masy ciała. Często właśnie osoby, które mają niedoczynność tarczycy, nie mogą schudnąć przy uregulowanych hormonach tarczycy. Tak jak już wspomniałam, przy uregulowanych hormonach tarczycy raczej niemożliwe jest, żeby właśnie mieć trudności ze schudnięciem, ale wtedy warto, jeszcze przy właśnie takich typowych objawach niedoczynności tarczycy, warto badać się pod kątem insulinooporności, ponieważ te stany dolegliwości mogą ze sobą współwystępować, a my nawet o tym nie wiemy i tak naprawdę walczymy z insulinoopornością. Co warto wiedzieć, to często to nadwaga i to otyłość same w sobie powodują, że dochodzi do niedoczynności tarczycy, a nie niedoczynność tarczycy jest ich przyczyną. Dlatego, że organizm po prostu nie daje rady, aby produkować odpowiednią ilość hormonów tarczycy. Jak się również okazuje, drastyczne obcinanie węglowodanów zmniejsza poziom T3 i to też właśnie, to też często nie jest właśnie dobry pomysł, aby te węglowodany w diecie bardzo obcinać. Oczywiście należy się skupić na dobrych źródłach odżywczych, wartościowych, ale nie eliminować węglowodanów z diety w ogóle. Okej, to było 5 mitów, które dotyczą diety w chorobach i tarczycy. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz swoją opinię w Apple Podcast albo napiszesz do mnie. Jestem ciekawa, czy te treści coś Ci uporządkowały, coś więcej dzięki nim się dowiedziałeś lub dowiedziałeś. Też to mnie motywuje do działania, nie ukrywam, jeżeli właśnie takie opinie dostaję. Także bardzo Ci dziękuję za odsłuchanie naszego dzisiejszego podcastu i do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo.